Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, gdzie jak co poniedziałek w radiu UWM FM troszeczkę o podróżach, o sporcie czy o rekreacji. Oczywiście słuchać możecie nas nie tylko na 95.9, ale także w aplikacji radia UWM FM czy też na stronie internetowej. I drodzy Państwo, dzisiejszym tematem będzie, drodzy Państwo, węch w podróży, więc warto zacząć może od jakiejś definicji, choć każdy oczywiście na pewno wie, czym węch jest, ale drodzy Państwo, to nie wiem, czy wiecie, ale właśnie obok smaku jest to jeden z dwóch zmysłów chemicznych. No i właśnie do tego smaku też się odnoszę, ponieważ troszeczkę one się ze sobą mieszają, tak? O czym dzisiaj się również dowiecie, ale nie będę sam o tym mówił. Dzisiaj ze mną w studiu Gabriela Bruzdewicz, związana z branżą perfumową, czy mogę tak powiedzieć?
Tak, tak mi się wydaje, że możesz tak powiedzieć, chociaż prawdopodobnie bardziej poprawnie byłoby branżą perfumeryjną, ale ogólnie pojmowanym zapachem. Ja też jestem miłośniczką podróży. Tak, właśnie o zapachu dzisiaj będzie mowa i witam, drodzy słuchacze.
Zapach, tak, smak nam się też wiąże z podróżami, gdzieś tam jakieś mamy wspomnienia i choć niekoniecznie zawsze tak do łatwo przywołać zapach, tak, czy smak, mimo nawet coraz częstszych sklepów, że tak powiem, z produktami z zagranicy, ale te mechanizmy w naszej głowie działają i o tym dzisiaj się dowiecie, ale rzecz jasna na początku, jak zwykle, troszeczkę newsów turystycznych, zanim do tego smaku, zapachu przejdziemy. Co tam wydarzyło się ciekawego ostatnio w świecie podróży? Nowe skanery CT podbijają Europę. Pojawiły się już m.in. na lotniskach w Budapeszcie, Helsinkach czy London City oraz Rzym Fiumicino. Pojawić się mają również w niedalekiej przyszłości, chociażby w Barcelonie, Luton i Tallinie. W związku z tym nieraz jest potrzebna przebudowa lotniska. Tak się chociażby wydarzyło w Manchesterze, Heathrow i Gatwick, gdzie okazało się, że skanery są za ciężkie na lotnisko, w związku z czym trzeba najpierw wzmocnić lotnisko. Dzięki temu oczywiście będzie można przewozić troszeczkę więcej płynów, tak jak już nieraz wspominałem, że to jest strasznie martwy przepis i niestety niepotrzebny, naciągający tylko klientów lotnisk. Natomiast póki co jeszcze obecne trendy wskazują, że nie wszyscy po prostu znoszą całkowicie te limity, niektórzy po prostu podnieśli je do 2 litrów. Takie skanery również zapowiedziało kilka polskich lotnisk. Wspominałem już wcześniej, że lotnisko Chopina takie rozwiązanie testowało, natomiast pierwszym prawdopodobnie będzie Kraków. Również pod koniec tego roku na lotnisku Chopina powinny się pojawić na stałe. Takie same skanery planują Katowice, ale to dopiero jak będzie nowy terminal, czyli gdzieś za 3-4 lata. Od tego roku ruiny potężnego Pałacu Aleksandra w Grecji ponownie zostały udostępnione dla turystów. Był to jeden z największych budynków starożytnej Grecji i obecnie znajdziemy go w miejscowości Vergina, jakieś 70 km od miasta Saloniki. Ostatecznie ruiny pałacu ponownie odkryto dopiero w XIX wieku i w 2007 słynny pałac został zamknięty dla zwiedzających i rozpoczęto renowację. Także widzicie, troszeczkę lat to potrwało, a co zrobiono? Odrestaurowano 1400 m2 mozaik, marmurowe posadzki i część kolumn, zachowując jednak ogólny wygląd ruin. I jeszcze, drodzy Państwo, pojawiła się lista 100 najlepszych plaż na świecie. Jeśli takowych szukacie, to warto polecieć do Grecji lub Hiszpanii, tam najwięcej pozycji z tej listy, bo po 5, po 3 we Francji i Włoszech. Warto zauważyć, że większość z nich jest na wyspach w tychże krajach, a nie na stałym lądzie. Natomiast najwyżej ocenione w Europie zostały 2 plaże chorwackie, Punta Rata i Zlatni Brat. Na 3 miejscu walijska plaża Rossili Bay. Raczej kierunek nieznany z plaży, ale jak widać, jest ona uznana za jedną z najpiękniejszych. Lista jest oczywiście podzielona na różne kontynenty, także jeżeli wybieracie się gdzieś dalej, to również możecie znaleźć. No i tutaj taki troszeczkę minus tej informacji, że polskich plaż nie stwierdzono na liście, także no niestety jeszcze musimy nad tym popracować. Zapytacie, co tam dzieje się z naszym kochanym CPK? No cóż, na wyniki audytów i jeszcze czekamy i pewnie trochę jeszcze to potrwa. Natomiast częściowo rzeczy dzieją się wokół lotniska dalej. Wykupowane są grunty i trafił już projekt terminala do nas, zdaje się. Projekt ten wraz z zaprojektowaniem dworca i innych miejsc, które na CPK będą, ma kosztować bagatela 856 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o grunty, no to dalej jest opór społeczny. Obecnie jest to niecałe 1000 hektarów, a ma być ponad 2000, a więc jeszcze ponad połowa gruntów czeka na mozolne kroki prawne, ale oby do przodu. Francuski operator kolejowy SNCF jakiś czas temu wprowadził do swojej oferty, uwaga, uwaga, ograniczenie bagażu. I nie jest to pierwsze takie wydarzenie we Francji. Głównie limity są na trasach TGV, ale spokojnie. Są to wielkości nieporównywalnie większe od tanich linii. Duży bagaż to na przykład może mieć wymiary 70 na 90 na 50 cm i dodatkowo bagaż podręczny także można wziąć, taki już bardziej tanioliniowy bagaż podręczny. Póki co bez mandatów, do połowy września mają być tylko pouczenia, ale trend trend jest już zauważalny. Podobne rozwiązanie miał wprowadzić Trenitalia, a więc przewoźnik włoski, ale nie zrobił tego z uwagi na protesty pasażerów. Tu limity miały się przedstawiać następująco. Limit trzech wymiarów jednego bagażu to 161 cm plus bagaż typowo podręczny, ewentualnie bagaż specjalny, czyli na przykład wózek dziecięcy czy rower, ale tu już oczywiście tylko złożony. We Włoszech kara za przekroczenie miała wynosić 50 euro, więc nie dziwne, że ludzi to oburzyło, ale pewnie co się odlecze, to nie uciecze. Ci, co ostatnio o Zielonym Ładzie się nasłuchali, to wiedzą, o co chodzi pewnie. Ja pamiętam jeszcze takie czasy w komunikacji miejskiej w Olsztynie, że też był wymiar maksymalny przewożonego bagażu i było to no już chyba ponad 10 lat temu i Olsztyn był wtedy w tej kwestii w zasadzie wioską Galów na mapie Polski. Jak widać, mamy za dobrze, trzeba wracać do tych ograniczeń. Przypomnę, dziś rozmawiamy o węchu i jeszcze przed przerwą tylko wspomnę na zachętę, tak? Kiedy to się w ogóle zaczęło? Jak historycznie postrzeganie węchu, zapachu się rozpoczęło? Co możesz w tym temacie powiedzieć?
Drodzy Państwo, już w pierwszym wieku przed naszą erą rzymski filozof, pięknie się nazywał, bo Lukrecjusz, spekulował, że zapachy powstają wskutek różnic kształtów i rozmiarów atomów stymulujących narządy węchu. Teoria ta, zwana teorią kształtów, została współcześnie potwierdzona i udoskonalona dzięki Lindzie Bach oraz Richardowi Axelowi, którzy w 2004 roku otrzymali Nagrodę Nobla.
Także widzicie, drodzy Państwo, tutaj pomysły starożytnych przekuwają się w nagrody dla obecnych, współczesnych. Przypominam wszystkim chociażby płaskoziemcom, że już ponad 2000 lat temu Eratosthenes dowiódł, że Ziemia nie jest płaska, a nawet w przybliżeniu dosyć dobrym obliczył, jaki jest obwód naszej planety. Ale to może na inną okazję, choć temat też jak najbardziej turystyczno-geograficzny. Dziś rozmawiamy z Gabrielą Bruzdewicz o węchu, również w tym kontekście podróżniczym. Może teraz właśnie do tych badań Lindy Bach i Richarda Axela przejdziemy, bo udowodnili oni dosyć sporo rzeczy.
Niesamowite jest odkrywać to, co nas otacza i dotyczy bezpośrednio. Dowiedli ci nobliści, że mózg jest w stanie zapamiętać około 10 tysięcy różnych zapachów. To jest naprawdę bardzo dużo. I na tym właśnie polega pamięć zapachowa. Stwierdzili oni dodatkowo, że woń, którą czujemy, mocno oddziałuje na naszą pamięć długotrwałą, uruchamia ją i wiąże z konkretnymi uczuciami lub emocjami. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ośrodkowe przetwarzanie informacji docierającej drogą węchową odbywa się w takich strukturach jak ciało migdałowate i hipokamp. I te ciała właśnie są zaangażowane w przetwarzanie emocji i wspomnień. Często można więc spotkać się z opowieściami o zapachach, które przenoszą nas w czasie, jak na przykład stara książka, która pachnie specyficznie, albo ciasto naszej babci, jedyne w swoim rodzaju. Emocje, uczucia, one są prawdziwe, ich nie oszukamy, ale nie jesteśmy sami i badania ujawniły, że gatunki ssaków mają około 1000 genów kodujących odbiór bodźców węchowych i jedynie część z nich jest aktywna. U człowieka proporcje genów aktywnych do nieaktywnych jest o wiele niższa niż u pozostałych naczelnych oraz innych ssaków, więc nie możemy się mierzyć w najmniejszym stopniu z powonieniem psa czy też kota. No, człowiek posiada około 400 czynnych genów kodujących receptory węchowe. Dla porównania myszy posiadają ich około 1300, więc tutaj te różnice liczbowe są naprawdę spore. Czym tak w zasadzie jest zapach? Zapachy, które odczuwamy, to bardzo małe cząsteczki, liczące od kilku do kilkudziesięciu atomów węgla. Jednak nie liczba atomów węgla decyduje o zapachu, ale ich układ przestrzenny. I cząsteczki o tej samej liczbie atomów, a różnej budowie przestrzennej, będą odbierane jako różne zapachy. O węchu wiemy jeszcze kilka ciekawych faktów. Chociażby węch jest jednym z najstarszych zmysłów i niestabilnym. Przez całe wieki nie był doceniany, wręcz umniejszano jego znaczenie. Stawiamy bardziej na wzrok. Ten węch jest troszeczkę w tyle niestety. Jeżeli chodzi o nos, bo w sumie myśląc o węchu, myślimy również o nosie, to jest tak naprawdę jedyne miejsce w ciele ludzkim, w którym komórki zmysłowe, czyli receptory węchowe, są miejscem najbliższego i niemal bezpośredniego kontaktu układu nerwowego ze światem zewnętrznym. Dodatkowo kora węchowa mózgu znajduje się tuż nad nosem, dlatego też droga przesyłania informacji jest krótka. I to właśnie odróżnia zmysł powonienia od innych zmysłów i w przypadku na przykład wzroku czy też dotyku impuls elektryczny musi pokonać wiele stacji przekaźnikowych, nazwijmy to tak, systemu nerwowego, zanim dotrze do receptora, do kory mózgowej. Natomiast właśnie węch ma tą krótszą drogę. Ale drodzy Państwo, niech Was nie zwiedzie, że nos tutaj decyduje, bo to nie nos, jak mogłoby się wydawać, odczuwa zapachy, a właśnie nasz mózg. W nosie znajdują się receptory, ale to mózg tworzy zapachy.
Nos, drodzy Państwo, może wpływać również na nasz słuch. Jak ktoś leciał samolotem, to może o tym wiedzieć, że jak mamy katar, no to na pewno odczujemy to właśnie w samolocie, kiedy mamy jakby tą różnicę ciśnień i tutaj, jak widzicie, to wszystko jest ze sobą połączone. Myślę, że oczywiście wszyscy wiemy, jakie są takie główne funkcje węchu, tak? Oczywiście wykrywanie jakiegoś zapachu, ocena natężenia, tak? Zapamiętywanie właśnie wrażeń, ale chyba nie każdy wie, że zapach wyczuwamy nie tylko za pomocą nosa. Receptory węchowe znajdują się także chociażby w oskrzelach, które rozszerzają się przy niektórych konkretnych zapachach. W odbieraniu zapachu pożywienia udział bierze nawet jelito cienkie i dlatego niektóre zapachy od razu sprawiają, że mamy albo ból brzucha, albo nas po prostu kręci. Co jeszcze takiego ważnego jest w zapachu, czy o zapachu warto wiedzieć?
Na pewno to, że zapach nie jest taki prosty, jakby nam się wydawało. Przykładowo zapach róży, jeżeli wąchamy kwiat, to około 300 składników zapachowych, więc nasz zmysł powonienia musi się naprawdę uwijać w pracy, żebyśmy odczuli po prostu tą piękną woń. Dzięki integracji podstawowych bodźców węchowych, niektórzy ludzie potrafią też komponować nowe zapachy i oni są nazywani nosami, tworzą właśnie zapachy perfumeryjne. Dodatkowo ludzie nie odczuwają też świadomie wielu zapachów, które w świecie zwierząt mają bardzo duże znaczenie, na przykład feromony. My zamiast feromonów zaczęliśmy używać zapachów właśnie, czy perfumeryjnych, czy w kosmetykach. Tutaj troszeczkę zastępujemy te naturalne nasze feromony, ale mimo tych różnic rola węchu u człowieka ma znaczenie już tuż po urodzeniu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, to właśnie zmysł węchu pozwala noworodkowi rozpoznać kę i bierze udział w inicjowaniu odruchu ssania. Też się mówi teraz w najnowszych zaleceniach, by po urodzeniu nie przykładać dziecka do piersi, tylko żeby ono samo znalazło, bo jest większa więź. Ale właśnie zobaczcie, jak mocny jest ten zapach, że małe dziecko umie samo dotrzeć tam, gdzie dadzą mu jeść. Także to, co tygryski lubią najbardziej. Do tej pory powiedzieliśmy o takich zdrowych jakby odruchach węchu, ale też musimy, myślę, wspomnieć o zaburzeniach węchu, które mają istotne znaczenie, ponieważ zaburzenia węchu mające początek już we wczesnym dzieciństwie, w wieku dorosłym, mogą predysponować do zaburzeń emocjonalnych. W codziennym życiu węch ostrzega o niebezpiecznych sytuacjach w otoczeniu, umożliwia lokalizację źródła zagrożenia, na przykład dym. Węch umożliwia też samokontrolę, higieny, odgrywa też rolę w postrzeganiu atrakcyjności seksualnej, a my chcemy się po prostu podobać na pewno wszyscy. Może też stanowić źródło przeżyć i odczuć estetycznych. Tutaj mówimy o zapachu, ale nie zawsze zapach się wiąże z tym przyjemnym. To czasami popularnie chyba nazywany smrodem czy fetorem.
No właśnie, ale to też jest takie dobre pytanie. Czy każdy z nas ten zapach, jeden czy drugi, postrzega tak samo? Wrażliwość na zapachy nie jest cechą stałą, niezmienną. U każdego może być ona inna, każdy może inaczej odbierać ten sam zapach. Wrażliwość zmienia się również u tej samej osoby w zależności na przykład od pory dnia, nastroju, stanu zdrowia, tak? No wiemy, jak odczuwamy podczas kataru. Czy też wie, no ja na przykład generalnie jestem daltonistą smakowym, w związku z czym zapach u mnie jest dosyć mocno upośledzony, ale do tego też dojdziemy, jaki wpływ na smak ma zapach. No ale są też różnice między nami, tak? Między płciami. Kto z nas lepiej odczuwa zapachy?
Na pewno kobiety, ale muszę tu wtrącić, że bardzo mi się podoba twoje stwierdzenie daltonista smakowy. Muszę sobie aż zapisać. Kobiety mają z reguły lepszy węch niż mężczyźni. Potrafią też rozróżniać większą liczbę zapachów. Ciekawym przypadkiem jest okres ciąży właśnie, który istotnie wpływa na odczuwanie zapachów. Kobiety ciężarne często zyskują większą wrażliwość na niektóre zapachy, podczas gdy inne mogą odczuwać w sposób znacznie przytłumiony. Po ciąży najczęściej następuje powrót do stanu wyjściowego. Typowe dla kobiet jest również to, że wrażliwość na zapachy zmienia się z przebiegiem cyklu miesięczkowego. Jeżeli mówimy też o sile, to właśnie kobiety bardziej odczuwają zapachy. To też dlatego szybciej niż partner poczują, że na przykład obiad się przypala albo że coś się zepsuło w lodówce.
Pozwól, że ci tak, przerwę na chwilę, bo tak sobie pomyślałem, jak się dzieją takie rzeczy podczas ciąży, to brzmi troszeczkę jak jakaś supermoc.
Supermoc. Chociaż wiem, że dla wielu kobiet jest to bardzo uciążliwe, bo jak przykład jadą autobusem, komunikacją publiczną i są właśnie przeróżne zapachy i mają odruch wymiotny, ponieważ jest to dla nich aż za dużo. I tutaj mamy też ten czynnik, że węch wiąże się też jakby z tym smakiem, prawda, że tutaj to współgra. Ja na szczęście mogę powiedzieć, że nie miałam takiego doznania w ciąży.
Może przez COVID, czy nie?
Może i przez COVID, słuchaj, wszystko jest możliwe. I wracając do kwestii partnera, to ten instynkt pierwotny, z którym też jest związany węch, może decydować o doborze partnerów i atrakcyjności seksualnej. Mimo, że nie czujemy feromonów, tak już jak wspomniałam, to zapach wpływa na popęd seksualny i tego nie oszukamy, ale również na inne kwestie, jak problemy emocjonalne, takie jak depresja czy lęk. Wszyscy ludzie odczuwają zapachy w zupełnie inny sposób, ponieważ zapach wiąże też się ze wspomnieniami, z emocjami, z doświadczeniami.
No właśnie, i jak mamy te doświadczenia, wspomnienia, to przejdźmy może tutaj troszeczkę bliżej do tych turystycznych. Smak to jest coś, co tak sobie lubimy sobie przywieźć z podróży. Jak ten zapach wiąże się ze smakiem? No bo mówi się o tym, że no smak to przez kubki smakowe, tak?
Zapach jakby podbudza nasz apetyt. Mówi się też o czymś takim, że węch to nasz pierwszy smak. Także czasami jak mówimy, że jemy oczami, to prawdopodobnie jemy najpierw węchem. Jeżeli chodzi o dania, no to właśnie woń może przyciągać lub odpychać od danego jedzenia. Może podbić wrażenia smakowe. Zmysł węchu odpowiada za wydzielanie śliny i soków żołądkowych w trakcie jedzenia. Wzmacnia ponadto wrażenia estetyczne oraz przeżycia związane z chociażby właśnie podróżą do danego miejsca. Zmysł węchu jest 10 tysięcy razy bardziej wrażliwy niż zmysł smak. Węch w 75% decyduje o odczuwanym smaku i dlatego też, jeżeli mamy katar, to jedzenie może nam mniej smakować. Możemy nie mieć takiej przyjemności ze spożywania dań, pokarmów. I teraz wchodzimy troszeczkę na moją działkę, że tak powiem, mój ogródek. Nasz mózg zapamiętuje zapachy od wczesnych lat dzieciństwa. Jaki zapach był w waszym domu rodzinnym? Jaki zapach towarzyszył, kiedy byliście z dziadkami, odwiedzaliście dziadków, a może kiedy babcia czy mama gotowały, piekły? Czy jesteście w stanie sobie to przypomnieć? Mogą pojawiać się wam od razu też pewne obrazy w głowie, emocje, ale również może uśmiech na twarzy i o to na pewno nam chodzi, żeby tymi zapachami przywoływać głównie te dobre chwile. Wiadomo, że się zdarzają też mniej pożądane. Zdarza się, że zapachy kojarzymy z nieprzyjemnymi sytuacjami, na przykład woń benzyny może przywoływać wspomnienie wypadku drogowego, co przekłada się na przykład na niepokój czy też lęk. Lekarze czy osoby związane z pracą z dziećmi powinny zadbać o dobrze kojarzące się zapachowo miejsce pracy, żeby też kojarzyć się dzieciom dobrze i bezpiecznie. To właśnie od tego okresu dzieciństwa zaczynają się nasze wspomnienia i jakby schematy odczuwania zapachu. Równocześnie pamięć zapachowa może uchronić nas między innymi przed potencjalnym zagrożeniem. Człowiek jest wyczulony na zapach dymu, spalenizny czy też gazu oraz potrafi odszukać ich źródło. To instynkt podobny do tego, jakim kierują się zwierzęta, choć nasz zmysł powonienia jest dużo słabszy. Niemniej jednak określony zapach jest sygnałem ostrzegawczym, który wzmaga czujność i podnosi poziom adrenaliny. Potrafimy na przykład wyczuć, że jedzenie jest nieświeże, a dzięki temu udaje nam się uniknąć zatrucia pokarmowego i bólu brzucha. Także na pewno zapachowi zawdzięczamy naprawdę bardzo dużo.
No i ja to muszę potwierdzić, bo ja czasami nie widzę, nie czuję, że coś jest już zepsute i właśnie te problemy czasami się pojawiają. Dziś było sporo o węchu, również troszeczkę, powiedziałbym, naukowo nawet nam wyszło. No i teraz przejdziemy do tego w sumie najważniejszego, jak ten zapach czy smak odnosimy do podróży. Natomiast jeszcze zanim podróże, to no, mamy takie smaki, zapachy, które kojarzą się, tak przynajmniej twierdzi środowisko internetowe, dosyć jednoznacznie i jednym z nich jest kolendra. Czy tobie kolendra smakuje, czy niekoniecznie?
Kolendrę wyczuwałam w potrawach gruzińskich. Mhm. Bardzo wyrazista.
Ale raczej pozytywnie odczuwasz, tak?
Zdecydowanie, tak? Zdecydowanie.
Ja nawiązuję do tego również, że dla części ludzi kolendra smakuje jak mydło, tak dosłownie mówiąc, w związku z czym właśnie tutaj te jakby różnice są dosyć wyraźne i nienawidzą, niektórzy kochają, że są takie właśnie smaki i zapachy. I myślę, że podobnie jest chociażby z serami, zwłaszcza tymi pleśniowymi.
Tak.
Najbardziej, powiedziałbym, śmierdzące nie każdemu pasują, chociażby twarożek ołomuniecki, jak ktoś był w Czechach, to na pewno powinien przynajmniej spróbować, ale to naprawdę nie jest dla każdego. No nasz oscypek też raczej nie
jest
każdy.
Jest też specyficzny. Nawet pomijając smak, to jego jakby konsystencja też jest taka, że nie każdemu może pasować, bo też piszczy, prawda?
No tak, tak, tak.
I jednak pod zębami jest taki specyficzny.
No dobra, i jeszcze tutaj zebraliśmy jakby od naszych znajomych, również turystów, właśnie smaki i zapachy, które kojarzą się z konkretnymi miejscami. Także, drodzy Państwo, tutaj jeszcze takie kompendium tego, że jak lubicie jakiś konkretny zapach, smak, no już wiecie, gdzie się wybierać. I tutaj tak pierwsze, co ja usłyszałem, to było Tokio i smażony sos sojowy. Ja w Tokio jeszcze nie byłem, więc nie wiem, jak bardzo jest to intensywne. A dodatkowo chociażby kawa z Włoch, tak? Oczywiście, zwłaszcza jeżeli
tak,
są dobre warunki.
Też tutaj właśnie moi znajomi często zaznaczali tą kawę włoską. I tak mi się właśnie wydaje, że te wspomnienia z podróży nieodzownie łączymy właśnie z węchem i ze smakiem. Mi przypomniały się pierwsze moje wyjazdy. Pierwszy wyjazd nad polskie morze, zapach wody, słońce na skórze, takie wrażenie bezkresu i niesamowitości. Pierwszy wyjazd w polskie Tatry, szarlotka w schronisku, zapach śliwowicy i ciepłego, grzanego wina, słodycz też takich wielkich, dużych pączków i nugatowych serników. Ale moje zagraniczne wojaże to Francja, kiedy byłam w liceum, i zapach piwnicy w Szampanii, takiej wilgoci, takiej troszeczkę, bym powiedziała, dostojności metalu, ponieważ byłam w Paryżu i widziałam wieżę Eiffla. I byłam też w Muzeum Perfumiarstwa właśnie w Paryżu, w jednej z niszowych i ekskluzywnych marek. Zakupiłam tam perfumę w złotej, metalowej butelce i mam ją do dziś. Od kiedy zajmuję się branżą perfumeryjną, to z uśmiechem na twarzy myślę sobie, że właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z zapachem, tylko ja jeszcze o tym nie wiedziałam. Moja włoska eskapada kojarzy mi się z wąskimi uliczkami i z pędem, z bardzo smacznymi i aromatycznymi winami, bardzo takimi pestkowymi, oraz z perfumami z San Marino. Chorwacja to moja pierwsza podróż zagraniczna i bardzo z wielkim sentymentem ją wspominam. Pamiętam przede wszystkim pekary, czyli piekarnie otwarte 24 godziny na dobę. Jak wracaliśmy z plaży, z imprezy w nocy, zachodziliśmy tam i jedliśmy ciepłe bułki, ciepłe tortille, ciepłe kawałki pizzy. To było niesamowite. Pamiętam też Bułgarię, zamrożone na kryształ uzo w kieliszkach. Przepyszne. Zapach i smak all inclusive. Zapach pomidorów z ogórkami posypanym serem, ale też burek. Na Węgrzech królowała palinka, ale również natura, bo byłam akurat w takim miejscu, gdzie bardzo dużo było wody i zieleni. Islandia to była moja przygoda życia i wspominam z wielkim uczuciem. Przede wszystkim Islandia to dla mnie zapach wody, oceanu, ale również zapach siarki, bo na przykład w basenach termalnych Blue Lagoon można je poczuć, albo w gejzerach, gdzie woda wybuchała, wystrzeliwała na kilka metrów do góry.
Troszeczkę nawiązując do tej siarki, pamiętajmy jeszcze o tym, że właśnie kojarzą nam się też niedobre rzeczy, jak chociażby w zatłoczonych miastach, powiem szczerze. Chociażby w Barcelonie to, co mnie najbardziej raziło, to był zapach moczu. I to nawet gdzieś w okolicach głównego placu, tak, czyli La Rambla. Czasem nawet, powiem szczerze, bardzo cieszę się, że filmy nie mają smell-o-vision, czyli że nie czujemy tego, jak dałoby się to odczuć na miejscu. Także tu o tym też musimy pamiętać. Mamy tutaj jeszcze inne wspomnienia naszych koleżanek i kolegów. Pierwsze to takie, że no ogólnie podróże to zapach morza, ale również kremu do opalania. Natomiast egzotyczne wspomnienia z podróży do Tajlandii wskazują, że królował zapach takiego street foodu, curry, mleczka kokosowego czy owoców morza. Był też niestety zapach taki w tym negatywnym sensie, a więc zanieczyszczenia czy spaliny miejskie. Z Grecją kojarzą się grillowane mięso, suflaki, oliwa z oliwek, czy też wszędobylski sos tzatziki, który jest sprzedawany naprawdę w bardzo dużych, powiedziałbym, wiadrach nawet. Egipt czy Turcja, zwłaszcza na targach, to jest po prostu wspomnienie orientalnych przypraw, olejków eterycznych czy perfum. Madeira natomiast kojarzy się z lasami wawrzynowymi i eukaliptusami, czyli ta woń eukaliptusa się unosi. Gruzja to oprócz kolendry na pewno zapach granatu. Wszystkie kraje nadmorskie, tak, w tym nie wiem, Cypr, Hiszpania chociażby, to zapach oczywiście morza i bryzy. Węgry to zarówno zapach, jak i smak papryki czy gulaszu. Natomiast ci, co jeżdżą gdzieś tam w góry, chociażby na Słowację, to na pewno gorąca czekolada, śnieg czy no takie świeże właśnie górskie powietrze. Natomiast Holandia, zwłaszcza Amsterdam, to słodkie strudwafle, czyli takie wafle z syropem. Ten region, a więc Benelux, to frytki z przeróżnymi sosami, słodkimi, kwaśnymi czy ostrymi. Amsterdam jednak, mimo że ma kanały, to w odróżnieniu od Wenecji podobno nie śmierdzi, jest bardziej zapach wody. Niedługo będę, więc się dowiem prawdopodobnie. Zapach oczywiście ziół, ale nie tylko tego jednego, ale wielu innych. Miejsca dalsze, jak chociażby Peru, to zapach mocnej herbaty oraz suszonych liści koki. Natomiast tutaj po raz kolejny z tych negatywnych smrodków, że tak powiem, no to tutaj koleżanka powiedziała, że za każdym razem, kiedy czuje taki smrodek kanalizacji, przypomina jej się właśnie lądowanie w Mexico City. I myślę, że my jako również brać studencka, jak już robi się ciepło, kwiecień, maj, wychodzimy na plażę kortowską, no to takim zapachem typowym jest również zapach grilla, tak mi się wydaje, który na pewno w tym momencie świetnie się wam wszystkim kojarzy. I takie mam do państwa pytanie, czy się też tak rozmarzyliście o tych pięknych smakach i zapachach, tak jak my. Mam nadzieję, że udało nam się to w państwu rozbudzić, no bo pora również taka bardzo fajna obiadowa. No i na koniec jeszcze może rady, jak sobie polepszyć to odczuwanie, jeżeli w ogóle chcemy, jeżeli możemy, tak? Jak możemy to zrobić?
I teraz pojawia się pytanie, czy warto ćwiczyć węch? I zdecydowanie, drodzy państwo, warto ćwiczyć, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że pobudzenie tego zmysłu wiąże się z odczuwaniem zarówno zapachów przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Najistotniejszą rzeczą jest to, co wąchasz i co chcesz czuć. Im częściej zaczynasz świadomie używać zmysłu węchu, tym bardziej staje się on wyczuwalny. Możesz na przykład porównywać zapachy perfum lub olejków zapachowych i próbować je zapamiętywać. W ten właśnie sposób zaczyna się budować swoją sieć skojarzeń zapachowych. Pamiętajcie, by wąchać wszystko dookoła: jedzenie, kwiaty, kosmetyki. Mam taką małą podpowiedź, żeby wdychać małej ilości powietrza, niż zrobić jeden dłuższy wdech.
To wszyscy, co pili kiedykolwiek bimber, chyba mają dosyć mocno opanowane.
Nie wiem, czy wiesz, Emilu, ale również aktywność fizyczna, ćwiczenia, bieganie, jakakolwiek forma sportu wpływa korzystnie na czułość właśnie węchu. Warto ćwiczyć węch, ponieważ zapachy wpływają na poprawę humoru. Powąchanie ulubionego zapachu może pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój, na nasze samopoczucie. Warto więc pamiętać i używać na przykład olejków zapachowych, perfum, świec zapachowych. Pamiętajcie o tych ze składami naturalnymi, bo to na pewno gwarantuje wyższą jakość i polepszenie naszego zdrowia. Sztuczne dodatki obciążają nasz organizm. Warto więc zresetować się w lesie, na łonie natury.
No i dobrze, drodzy państwo, myślę, że już to tyle naszej rozmowy o zapachach. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. A po więcej rzeczy związanych oczywiście z podróżami zapraszam za tydzień, również na godzinę 13 w poniedziałek w radiu UWM FM. A tobie, Gabrielo, dziękuję bardzo za spotkanie.
Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
I do usłyszenia.